Kiedy umawialiśmy się w piątek na to spotkanie dzisiejsze, to nie wiedzieliśmy jeszcze, jak się okazuje dzisiaj, że będziemy rozmawiali o tych wszystkich propozycjach dotyczących koncepcji transferów socjalnych, czy jak to nazwać zbiorczo. W każdym razie właśnie o tym porozmawiamy za chwilę. Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej. Dzień
witam
dobry.
Państwa.
Andrzej Otręba, OPZZ.
Dzień
przewodniczący
dobry
i wiceprzewodniczący Solidarności Radosław Mechliński. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
No więc proszę panów, czytam co następuje. Rozszerzenie programu 500+ o pierwsze dziecko. Pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT. Obniżenie kosztów pracy poprzez m.in. co najmniej dwukrotnie podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących. 1100 zł trzynastki dla emerytów oraz przywracanie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach, czyli tam taki bardziej lub mniej wprost transfer pieniędzy plus te PKS-y. Jak informuje prezes Mateusz Morawiecki, zapowiedzi programowe PiS-u będą kosztować około 30-40 miliardów w skali roku, czyli dużo, panie prezesie, będą kosztować.
Dużo.
Dużo, prawda? Dużo. Jak pan zareagował, jak pan to usłyszał? Bo ja przyznam, że zareagowałem najpierw zdziwieniem przede wszystkim, bo myślałem, że my już, no, jeśli chodzi o to przesyłanie pieniędzy, tak, słynną redystrybucję dochodu, to już zrobiliśmy tyle, ile było można.
Panie redaktorze, ja...
Więc czy pan się zdziwił? Brzmi pytanie.
Nie, ja od razu zacząłem patrzeć, jak reagują na to ludzie, dzienniki, gazety, i powiem jedno. Jak rząd PiS ogłaszał te pierwsze transfery socjalne, wszyscy mówili, że się nie uda, że będzie, że budżet upadnie i tak dalej. Nie spotkałem żadnej opinii, że budżet tego nie wytrzyma.
Teraz?
Tak, także to pokazuje, że jak to jest mocna karta rządzących, bo właściwie mówienie o tym, że budżet tego nie wytrzyma, kiedy na przykład budżet ciągle, deficyt budżetowy jest zmniejszany i on prognozowany jest dużo wyższy niż jest w istocie, powoduje, że do czasu wzrostu gospodarczego to po prostu się, ten budżet nie przekroczy 3%, bo jakby to jest to magiczne 3%, którego nie możemy przekroczyć, bo wtedy wejdziemy w proces nadmiernego deficytu. No i to, także to jest taka sprawa, że ludzie już biorą to poważnie, że to już jest program, który będzie realizowany. I chyba dobrze, że właśnie, nawet tutaj pan redaktor o tym mówi, czy nie powinniśmy już zacząć o tej redystrybucji mówić, zacząć o tym rozmawiać, prawda? Bo do tej pory było tak, drugie dziecko, czyli to jest tak zwana premia demograficzna, walczymy o dzietność, ale na pierwsze dziecko, no to już trudno nazwać, że to jest premia demograficzna, prawda? Pierwsze dziecko, że jest tą premią demograficzną.
Tak, to jest,
no i tu już jest ta pierwsza
dodatku.
Sprawa. Dlaczego by to było ważne? Bo gdybyśmy nie traktowali tego jako premii demograficznej, moglibyśmy w końcu rozmawiać o tym, że jakiś limit na to, na te dzieci można by było postawić, i bardzo bogaci ludzie, którzy sobie świetnie radzą, nie musieliby otrzymywać tych pieniędzy. Do przemyślenia. Ja już akurat nie, tutaj już rozmawialiśmy, to już mnie nie dotyczy ta premia, więc do przemyślenia. Bo na przykład ten wątek z młodymi ludźmi, którzy będą bez PIT-u, to jest właśnie ta ciekawa sprawa. Przecież pamiętamy, że było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku. I taka zwiększenie kwoty wolnej od podatku dotknie taką radością wszystkich obywateli, prawda? Byłoby
tak.
To bardzo takie sprawiedliwe. Wszyscy pracujący mają...
Mieliby coś
od państwa. Poczuliby, prawda, ten wzrost wynagrodzeń. No, to, że będzie taka... jakieś propozycje i deklaracje...
To można się było spodziewać.
Można się było spodziewać. No, ta druga kadencja, myślę, dla rządzących jest bardzo ważna. 8 lat to jest dopiero ten rok, kiedy można dokończyć reformy, więc no dla mnie to nie było jakimś dużym zaskoczeniem, że to się tak trochę idzie wabank i mówi się...
Ale skala duża.
No, duża. To
duża,
tak. Myślę,
prawda?
Że chyba wszystkich zaskoczyli, że aż tak duża skala.
Pan przewodniczący Otręba.
Dwie rzeczy. Po pierwsze, dwie sprawy. No, premier mówi 30 albo 40. Między 30 to jest 10 miliardów.
Tak.
Znaczy z tego wynika, że to nie jest policzone jeszcze. No tak z tego wynika. No, bo między 30 a 40
może,
to jest 10
może,
miliardów,
tak.
To jest dużo więcej. To po pierwsze. A po drugie, jestem dość zdziwiony tym, ponieważ jak wiemy tutaj siedzący w studio i państwo słuchający, nauczyciele od jakiegoś czasu są w sporze zbiorowym i mi się mówi, nie ma pieniędzy na podwyżki.
Tak,
1000
mówi się,
złotych, prawda,
tak.
Oni chcą. Nie ma pieniędzy. No więc ja rozumiem rzeczywiście, że on ma problemy i nagle się okaże, że że są pieniądze. Oczywiście nie dla wszystkich, zresztą nie tylko dla nauczyciela, cała sfera budżetowa. I tym jestem zdziwiony, czy można powiedzieć bardziej niż zdziwiony, po prostu jestem zbulwersowany takim podejściem, że mówi się nie ma pieniędzy, a za chwilę się okaże, że pieniądze są, więc dla jednych są, dla innych nie ma.
Pan Radosław Mychliński?
Powiedzieć, że wyrażam zdumienie, byłoby chyba niewystarczającym określeniem tego, jak można by było podsumować te propozycje. Dobrze się stało, że ta konwencja miała miejsce w piątek, ponieważ jutro i w środę zbiera się Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Gdańsku, gdzie również będziemy rozmawiali o kwestii sporu, który toczymy dzisiaj z rządem, między innymi w kwestiach podwyżek dla
nauczycieli.
No nie tylko, bo to jest dla całej sfery budżetowej. My jesteśmy przeciwko dzieleniu pracowników na lepszych i gorszych. Mówimy o tym, że wszyscy pracownicy budżetówki powinni otrzymać podwyżkę wynagrodzenia, nie tylko resorty siłowe, jak na przykład policja, czy też inne. Więc pewnie moje zdumienie również podzielą koledzy, którzy zasiadają w sztabie protestacyjnym i zobaczymy, jaki to przyniesie ostatecznie efekt. To jest jedna rzecz, natomiast to jest niezrozumiałe, bo jeżeli nie ma pieniędzy, to tych pieniędzy nie ma. Jeżeli pieniądze są, ale tylko dla niektórych, to trudno nie odnieść wrażenia, że ta propozycja ma jedynie i tylko i wyłącznie charakter wyborczy. I to napawa tym większym smutkiem, ponieważ ten rząd, przynajmniej w oczekiwaniach naszych, ale pewnie i całego społeczeństwa, miał dokonywać pewnych reform, których poprzednicy nie byli w stanie zrobić. Natomiast wydaje się, że dzisiaj chyba popadamy z jednej w skrajności, którą reprezentował liberalny rząd Platformy i PSL-u, w drugą, czyli takiego rozdawnictwa, które oby miało pokrycie w wydatkach budżetowych, bo jeżeli tak się nie stanie, to sytuacja za 3-4 lata może być dużo, dużo, dużo gorsza niż dzisiaj jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No jest to trochę dziwne.
Czyli tu krótko mówiąc, panowie, jak rozumiem, zgodnie raczej by tą pomoc kierowali bardziej precyzyjnie, ewentualnie w kierunku tych, którzy pomocy potrzebują, przy niezapominaniu o tej sferze budżetowej, bo to jest oczywiście żart pewien, natomiast rzeczywiście on oddaje pewną tutaj mechanizm tego zjawiska, bo to okazuje się, że większość piłkarzy naszej ekstraklasy sowicie opłacanych nie będzie płacić podatku dochodowego, bo oni często mają do 26 lat, zarabiają bardzo fajne pieniądze w tych klubach, no i ich się rzeczywiście z tego podatku zwolni. Co przy skali tam całego kraju nie ma znaczenia, ale pokazuje, że można precyzyjniej chyba by było to, o czym pan mówił, te pieniądze przesłać.
Już. Tak, znaczy ja się bardzo cieszę z tych głosów tutaj i panów ze związku, bo trochę zaczynamy dyskusję. Trochę zaczynamy dyskusję o tym, jak redystrybuować, że to już nie wystarczy tak po prostu populistycznie coś zrobić, tylko zastanowić się, gdzie są rezerwy, które środki, jak przesunięte środki będą lepiej służyć, będą lepiej wydane, bo właśnie chciałem poruszyć sprawę chyba wściekłości budżetówki, bo ja to też tak oceniam, że to będzie wściekłość, czyli po raz kolejny będzie się powiększała, że tak powiem, będzie rozwarstwienie powiększała ta dziura, znaczy te dochody w budżetówce będą już tak marne za chwilę, że jak ktoś tam jeszcze, nie wiem, ktoś się poświęcił pracy jako nauczyciel i nie urodził za dużo dzieci na przykład, no taki trywialny przykład, no to już będzie, że tak powiem, mocno stratny, albo jest nauczycielem, który ma już na przykład dzieci, które ukończyły 18 lat życia, czyli całe życie bardzo ciężko pracował i trudził się, żeby te dzieci gdzieś tam wychować, wykształcić, no to teraz już właściwie nie będzie dalej korzystał, a inni będą korzystać, a jemu się powie, nie ma pieniędzy. Więc to są właśnie te sprawy, że to już nie jest tak łatwo. To pewne decyzje rodzą
konsekwencje. Ten pierwszy krok był łatwiejszy i tu nie było takich kontrowersji, prawda?
Pierwszy krok może był oczekiwany nawet.
I nie był też łatwiejszy, on był właśnie trudny, natomiast on był, no właśnie, jak nawet oczekiwany, to okej, ale teraz brniemy trochę w coś taki trochę za łatwo, prawda? To za łatwo chcemy te pieniądze wydać, no tu się trzeba natrudzić, bo ciągle pamiętajmy o tym, że to oczywiście ktoś może powiedzieć, nie, to są pieniądze w konsumpcję, ktoś już też policzył, że około 20 miliardów trafi z powrotem na rynek, bo to tak trzeba policzyć z tych 40, to będzie 500+, to będą jak gdyby tam ulgi, to będzie 13. To one wrócą na rynek, no to jednak ten wzrost, tu się jak gdyby to poprzednie lata pokazały, że te pieniądze, które wpływały na rynek, mocno wpływały później na PKB. Po prostu tak będzie. Czyli to już też jest, no trochę jak gdyby ekonomiści nauczyli się, jak liczyć ten transfer socjalny, natomiast to dalej jest przejadane. I to w taki właśnie sposób, że co prawda panowie na pewno zwrócili, już było tak, no 13 będzie, postaramy się, żeby była w przyszłym roku.
Ale tu nie wiemy jeszcze.
Już jest taki trochę, że zostawiamy otwarte drzwi, że jak nie będzie, no ale mówiliśmy, że może nie być, prawda? Gorzej się będzie wycofać z tego transferu 500+, bo to będzie gorzej się wycofać. I to myślę, że
zresztą już przy pierwszym transferze 500+ pojawiały się te głosy, że to może ci, którzy tam w drugim czy progu podatkowym, czy najlepiej zarabiający, że może oni ewentualnie nie musieliby być adresatami takiej pomocy. Nie wiem, z jednej strony takie spojrzenie równościowe mówi, dobrze, no masz dziecko, masz te pieniądze. Z drugiej strony pytanie, jak to traktujemy, czy jako rodzaj pomocy, czy jako rodzaj prezentu. No, tak trochę co innego, prawda? Wydaje mi się, więc...
No to jest chyba podejście, jeżeli to jest prodemograficzne, no to może wszystkich, ale kiedy już zaczyna obejmować wszystkich, no to ja bym to już nie nazywał, że to jest prodemograficzne, bardziej jest to socjalne. Tak.
Ale już się nie mówi, że to jest prodemograficzne, ponieważ te dwa lata pokazały, że no...
Że nie bardzo, no to tu się będziemy oszukiwać.
No, myślę, że to jest jakby transfer socjalny, że jest pomoc rzeczywiście i tu dla wielu rodzin to naprawdę była znaczna pomoc wielodzietnych. To wątpliwie dobry ruch. Natomiast to jeszcze jest to, że to jest akurat teraz przed wyborami i to należy odbierać, no choćby te 1100 zł dla wszystkich jednorazowo. No to automatycznie się kojarzy to, że to... I to w maju jeszcze, prawda? Przed tymi europejskimi. Potem zobaczymy może. I druga kwestia, czemu 26, 25, nie 23? Nie wiem, dlaczego 26, skąd ta granica. To po pierwsze. Po drugie, tak się zastanawiam tu jeszcze z przewodniczącym Mechlińskim przed audycją, jeśli chodzi o pracowników w fabrykach, prawda? No, jeśli oni nie będą płacić podatku, to ja rozumiem tak. Albo dostaną płacę netto i ten podatek gdzieś zostanie, albo dostaną wynagrodzenie, to netto będzie brutto z tym podatkiem, czyli już jakby będzie różnica, dostaną podwyżkę, a ci dłużej pracujący tej podwyżki nie dostaną, prawda? Więc już mogą być takie wewnętrzne...
Że to są jakieś tam powody do...
Do konfliktów, do prawda? Konfliktów. Że no, ktoś przychodzi, no 20% to jest sporo, no, zarabia, załóżmy 3000 zł, to jest
no tak.
600 zł dostanie od razu więcej, tak? Od tego, który pracuje tam dłużej. Mm-hmm. Który skończył 27 lat na przykład, nie? Tak. A ma 26. Tak.
No 26 to już jest u nas, bo rodzice, że tak powiem, mają obowiązek alimentacyjny u dziecka, które się kształci, nie pracuje do 26 roku życia.
To
tak
może
naprawdę
to jest
student, który nie ukończył 26 lat, ma prawo poprosić rodziców grzecznie albo przez organy państwowe o pomoc.
Skontaktować się ze swoimi prawnikami. Tak?
Tak, może się skontaktować. I to stąd wynika. Poza tym no, kwota brutto będzie ta sama, bo tu jest kwestia tylko mniejszej zaliczki na podatek dochodowy, więc to o to chodzi. No oczywiście na koniec dnia będzie problem, dlaczego on ma więcej i jak sobie później poradzić, jak skończy 26 lat.
No to wobec to tego jeszcze pytanie, tak. Jeszcze pytanie takie o tym...
26 i będzie otrzymał niższą pensję.
Mhm. Wspominaliśmy też o tym przed chwilą, że gdyby te pieniądze, a to jest mniej więcej 1, no różnie tam się to liczy, 3, 4, 5% PKB, te pieniądze, te 30-40 miliardów, bo to zresztą takie są wyliczenia na razie koślawe trochę, no bo między 30 a 40 to tak jak pan mówił jest duża różnica, ale niech będzie, że gdyby to wpompować w służbę zdrowia, to mielibyśmy wydatki na służbę zdrowia na poziomie tych zamożniejszych krajów europejskich. Gdybym pana zapytał, pan Radosław Mechliński, czy to by był lepszy sposób spożytkowania tych pieniędzy? Jak pan uważa?
Na pewno byłby. Taki sposób spożytkowania tych środków na pewno przez nikogo nie mógłby być nakreślony jako zagranie wyborcze. To chyba w tym wszystkim tak naprawdę o to chodzi, bo żeby też było oczywiste dla wszystkich, Solidarność nie jest przeciwko podwyżkom dla emerytów, bo skandalicznie niskie emerytury w Polsce wymagają podniesienia. Natomiast gdyby to się odbyło na skutek debaty, do której my zresztą namawialiśmy i prezydenta Andrzeja Dudego wspierając i później rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wygrał wybory, gdyby wraz z obniżeniem, czyli przywróceniem wieku emerytalnego, poszła debata na temat tego, w jaki sposób system ma w Polsce wyglądać, to wynikiem tego mogłoby być na przykład decyzja o tym, że raz w roku jest wypłacona 13 emerytura w odpowiedniej wysokości dla wszystkich emerytów. Wtedy nikt do tego by nie miał żadnych obiekcji, ponieważ by to było rozwiązanie systemowe. Podobnie jest z ochroną zdrowia. No 30 miliardów to jest około 30% wszystkich wydatków, które są ponoszone na ochronę zdrowia, szacowane na 100, wielkości tak? 100 miliardów złotych rocznie. No wyobraźmy sobie,
że to wpada
wszystkim
jeszcze
Polakom
trzecia.
Nie żyłoby się lepiej, gdyby faktycznie można było korzystać ze świadczeń bez żadnych, ale to żadnych problemów i opóźnień. No chociażby w kwestiach onkologicznych czy wszystkich innych. Wtedy też nikt nie mógłby powiedzieć, że to jest zagranie wyborcze, tylko że to jest faktyczne rozwiązywanie polskich problemów, a do tego tak naprawdę wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten rząd będzie starał się doprowadzać.
No to wrócimy.
Do tego, proszę bardzo. Rzeczywiście, no, gdyby to była nawet w wypowiedzi, zapowiedź jakby częściowo systemowego rozwiązania, że co roku od dzisiaj będziemy mieli, a i pracujemy nad innymi rozwiązaniami, prawda? Natomiast jednorazowo i pewnie więcej już nie będzie, prawda? Mhm. Natomiast do rozwiązania systemowego, o której to systemie wielokrotnie tutaj mówiliśmy, prawda? Niestety w tym kierunku się nic nie robi, to dalej jakby drepczemy w miejscu. Będziemy tylko mówili, że stopa zastąpienia za 30 lat to będzie wynosiła 30%. No i wszyscy to wiedzą i nic w tym kierunku nie robią, żeby to zmienić, prawda? Jednorazowa dodatkowa emerytura nie rozwiąże problemu.
No nie rozwiąże, rzeczywiście jest także prezentem.
Ktoś wyciągnął już, na przykład pan Urban dostanie to 1000 zł tak, od rządu. Tak,
jest człowiekiem raz zamożnym, dwa ma dość wysoką emeryturę i też to prawda jest taka, że tych ludzi, którzy mają dość wysokie emerytury...
A prezes też dostanie, bo
jednak
jest
trochę.
Na emeryturze.
A też.
Ale to też jest jakieś zasadne pytanie, czy ci wszyscy ludzie, którzy mają te emerytury na poziomie kilku tysięcy złotych, nie wiem, 5 i tak dalej, czy akurat są dobrymi adresatami tej pomocy. No i znowu, to jest, za każdym razem to samo pytanie powraca. Czy jak tak równo po prostu podzielimy bez względu na to...
To nie zawsze znaczy sprawiedliwie.
No właśnie.
Jak pamiętam, przy wprowadzaniu 500+, Solidarność postulowała, aby jednak wprowadzić pewne ograniczenia, aby ci, którzy naprawdę nie muszą z tej pomocy korzystać, no nie mieli ustawowo takiej możliwości. I wtedy rząd powiedział, to się po prostu nie opłaca.
Obliczanie
tego wszystkiego. No to dzisiaj mamy jeszcze...
A poza tym mogą oddać i na cele społeczne przeznaczyć, to myślę, że ci bogaci emeryci też te 1000 zł będą mogli oddać. Przeznaczyć na cele jakieś takie społeczne na przykład.
Jasne. I za chwilę wrócimy do rozmowy.